Już od prawie roku śledzimy wspólnie podróż Jezusa do Jerozolimy. Jesteśmy w Ewangelii Łukasza i ta podróż zaczęła się już w 9 rozdziale. Wtedy po raz pierwszy Jezus powiedział, że właśnie zapowiedział swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie. My już jesteśmy dzisiaj w 17 rozdziale i Łukasz znowu przypomina o tym kierunku, o tym, że Jezus jest cały czas w tej samej drodze. Od kilku rozdziałów, od kilku tygodni, może nawet miesięcy widzieliśmy przemowy, rozmowy Jezusa. Byliśmy w jednym miejscu. Dzisiaj ruszamy z miejsca i po dłuższej przerwie będziemy też widzieli jeden z cudów Jezusa, właściwie jeden z ostatnich cudów Jezusa opisanych w tej Ewangelii. I to jest 17 rozdział, od 11 do 19 wersetu. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wersetu. W czasie podążania do Jerozolimy przechodził środkiem Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. I donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Gdy ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich, gdy zobaczył, że został wyleczony, zawrócił głośno, chwaląc Boga. Upadł też na twarz u jego stóp i dziękował mu, a był on Samarytaninem. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 zostało uzdrowionych, oczyszczonych? 9 więc gdzie? Czy nie znalazł się nikt, kto by zawrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I powiedział mu: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. I ta historia uzdrowienia zaczyna kolejny etap w Ewangelii Łukasza. Tak, mamy tam też z tyłu te właśnie podkładki. Tak. Widzę, że są nowe twarze, więc taka informacja. My podczas nauczań, podczas kazań dla najmłodszych mamy takie kartki, na których można próbować ilustrować historie, o których mówi, akurat dzisiaj jest pewna historia, więc będzie może łatwiej, o których mówi ten fragment. Więc są kartki, są też przybory do pisania, rysowania. Tak jak mówiłem, to jest historia, która zaczyna kolejny etap podróży, kolejny etap Ewangelii Łukasza. Dlatego, że Ewangelia Łukasza w dużej części właśnie jest podróżą Jezusa do Jerozolimy, a to jest trzeci i ostatni etap tej podróży, bo Łukasz też już trzeci raz tej Ewangelii przypomina o tym, że Jezus zmierza do Jerozolimy. I ta historia dzieje się w trochę innym miejscu niż to, co było chwilę wcześniej, bo Jezus czytamy, że jest między Samarią i Galileą, więc mimo tego, że zmierzał do Jerozolimy, to tutaj akurat oddalił się od tego miejsca. No jest tak dlatego, że Łukasz nie podaje nam tej drogi jako takiego prostego procesu zbliżania się do Jerozolimy, ale jako taki etap podróży, który ostatecznie skończy się miejscem jego śmierci, właśnie Jerozolimą. I to niezależnie od tego, czy po drodze się tylko zbliżał, czy czasem się może oddalał od tego miejsca. Natomiast miejsce to jest tylko tło tego, co się tutaj dzieje i to jest ważniejsze. Czytamy o cudzie uzdrowienia trędowatych, 10 trędowatych i o tym, że tylko jeden z nich wrócił do Jezusa. Tylko postawa jednego z nich spodobała się Jezusowi. I całą historię można podzielić na trzy części. Najpierw to uzdrowienie 10 trędowatych, potem reakcja jednego z nich, który okazał się Samarytaninem, a na końcu reakcja Pana Jezusa. I już w tym widać, w tej strukturze widać, że to nie cud był najważniejszy tutaj. Bo gdyby tak było, to mogłoby się skończyć na 14 wersecie. Ale ważne jest to, co wydarzyło się potem, bo tam widzimy to, co jest najważniejsze. I widzimy to szczególnie w różnicy zachowania tych, którzy byli uzdrowieni. Bo tylko jeden z nich okazał wdzięczność Jezusowi i przyszedł do Niego, żeby Mu podziękować. Więc jeszcze raz od początku, już bardziej w szczegółach, czytamy o tym, że Jezus podróżował do Jerozolimy i był, czy przechodził środkiem Samarii i Galilei. W innych tłumaczeniach czytamy, że przechodził między Samarią i Galileą, więc dokładnie chodzi o teren na północy Izraela. Tam właśnie jest pogranicze Galilei i Samarii, tych regionów. I Łukasz podkreśla to nie bez powodu, bo Samarytanie i Galilejczycy niezbyt się lubili i to mówiąc tak bardzo łagodnie. No, tak naprawdę to nienawidzili się często. Był między nimi poważny konflikt. A do tej pory, te kilka ostatnich rozdziałów, widzieliśmy drogę, która prowadziła raczej przez tereny na wschód od Jordanu, czyli tereny, które no, nie były Samarią. A było tak dlatego, że Samarytanie nie chcieli przyjąć Jezusa na nocleg. To też pokazuje właśnie ten konflikt, który był między Żydami a Samarytanami. Natomiast tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, wydaje się, że między tym 11 wersetem a 10 wersetem jest większa przerwa. Że tutaj mogło się wydarzyć wiele rzeczy pomiędzy, chociażby tutaj prawdopodobnie pomiędzy tymi wersetami miało miejsce wskrzeszenie Łazarza. To widzimy w Ewangelii Jana. I widzimy tam, że po tamtym cudzie, wskrzeszeniu Łazarza, Jezus udał się do miasta zwanego Efraim, a potem prawdopodobnie poszedł raz jeszcze na północ do Galilei. Więc to może być właśnie już po tym wydarzeniu. Mógł jeszcze raz pójść do Galilei, spotkać się z rodziną, a potem ponownie już ostatni raz pójść do Jerozolimy na Paschę. I właśnie w tym miejscu, w tym czasie, na tych terenach przygranicznych do Jezusa podeszli, czy wyszli mu naprzeciw 10 trędowatych. 10 trędowatych mężczyzn wyszło mu naprzeciw. Musiał to być straszny wygląd, widok, dlatego że ci ludzie, czy ta choroba sprawiała, że wygląd człowieka mocno się zmieniał, więc wykręcał wygląd człowieka, wykręcał jego ciało. Czasem sprawiał nawet, że poszczególne członki tego ciała odpadały wręcz, dlatego że ten trąd, można powiedzieć, zjadał te członki, czy to palce, czy jakieś uszy. Więc było to straszne. No i ludzie też uważali, że trąd jest bardzo zaraźliwy, stąd też unikali kontaktów, bliskich kontaktów z takimi ludźmi. A trędowaci też powinni byli powstrzymywać się od zbliżania się do zdrowych ludzi, więc żyli na wygnaniu. Żyli z dala od ludzi zdrowych, nawet od swojej rodziny, więc nie mogli mieć kontaktu nawet z najbliższymi. I prawo mojżeszowe nie mówiło co prawda o jakiejś takiej konkretnej odległości, którą trzeba było trzymać. Mówiło o tym, że trędowaci mieli krzyczeć nieczysty, nieczysty, żeby z dala było wiadomo, że idzie trędowaty. Mieli też wyglądać właśnie w taki sposób, że od razu nawet wygląd człowieka miał świadczyć o tym, że to są osoby trędowate. Ale można było się spotkać się z taką praktyką tego, że trzymali odstęp około 50 metrów od siebie, w sensie od zdrowych ludzi. Taka praktyka, którą stosowali. I widzimy taki dystans właśnie w 12 wersecie. Widzimy, że grupa trędowatych stanęła z daleka, nie podchodzili bliżej i czytamy nawet, że zawołali donośnym głosem, więc z daleka wołali do Jezusa, który był w oddali. My jeszcze kilka lat temu trochę bardziej kojarzyliśmy i w praktyce mieliśmy takie doświadczenie dystansu społecznego. Mieliśmy też taką sytuację, w której musieliśmy może nie od zdrowych, chociaż też czasem na kwarantannie, ale było coś uciążliwego w tym, że trzeba było się czasem odseparować od ludzi, nawet w kościołach siedzieliśmy od siebie daleko. Więc był dystans, były limity, były maseczki, ale nawet w połowie to nie było tak uciążliwe jak w tamtym przypadku, jak w przypadku trędowatych. Bo dla nas w czasie pandemii dystans to było 1,5 metra. Tak tyle trzeba było od siebie być z daleka. Tutaj musieli się trzymać z dala na wiele większą odległość. Aż potrzebowali krzyczeć, żeby przemówić do zdrowych ludzi. I to nie było jeszcze wszystko, bo poza tymi społecznymi ograniczeniami trędowaci byli uznawani za nieczystych ceremonialnie. To już wynikało z Bożego prawa. A jeszcze jakby tego było mało, wielu ludzi uważało, że trąd był konsekwencją grzechu tych ludzi. I to w sumie nie wzięło się znikąd, to nie wzięło się tak po prostu ze złośliwości ludzkiej, z tego, że ktoś chciał po prostu oskarżyć ludzi o to, że były jakieś grzechy w życiu. W Starym Testamencie były takie przypadki, że ludzie, którzy mieli trąd, no wynikało to faktycznie z ich grzechu. Tak było z Miriam, siostrą Mojżesza. Tak było ze sługą Elizeusza Gehazim. Tak było z królem Uzjaszem. Więc były podstawy do tego, żeby podejrzewać, że może jakiś grzech był w ich życiu. No ale to nie oznacza, że faktycznie musiało tak być. Bo nie można było oskarżyć człowieka od razu o grzech, patrząc na to, że jest trędowaty. I widzimy, że to nie był jeden trędowaty, tylko cała grupa 10 trędowatych. Często było tak, że te osoby funkcjonowały w grupach, bo tak jak nie mogły zbliżać się do zdrowych osób, tak przebywały po prostu w takiej komitywie, w takiej grupie osób, które no, miały podobne schorzenie. I często przebywali właśnie gdzieś na obrzeżach miasta czy wioski. To też widzimy w Starym Testamencie, w jednym z fragmentów jest sytuacja, gdzie 4 trędowatych siedziało u bramy miasta. I to było dobre miejsce, bo w tym miejscu mogli liczyć na to, że ktoś się zlituje i ktoś im coś podaruje. Ktoś, kto wychodził z miasta, ktoś, kto wchodził do miasta, może spojrzał na nich i mógł coś im podarować. I wiemy też, że w tej grupie był co najmniej jeden Samarytanin, a prawdopodobnie właśnie tylko jeden. To wynika z dalszej części tej historii. I to też coś pokazuje. To pokazuje, że takie życiowe trudności sprawiają, że na dalszy plan odchodzą jakieś takie różnice. Że ludzie, którzy są w takiej potrzebie, takiej strasznej potrzebie, już nie patrzą na to, czy jesteś Samarytaninem, czy jesteś Żydem. I tak wszyscy jesteśmy uznawani za nieczystych. Więc nie ma różnicy, czy jestem Żydem, czy jestem Samarytaninem, czy jeszcze jakimś innym poganinem. I kiedy ta grupa stanęła przed Jezusem, zawołali do Niego: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I można podejrzewać, że już wcześniej słyszeli o tym, co Jezus robił. Słyszeli o wielu cudach, jakie dokonał. Może nawet słyszeli o tym, że wcześniej już uzdrowił trędowatego, bo to już wcześniej nawet czytaliśmy o tym w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, już prawie 2 lata temu w naszych nauczaniach niedzielnych. I może nawet tamten uzdrowiony mógł powiedzieć tej grupie trędowatych, że jest taki człowiek, że jest taki Jezus, taki nauczyciel, który uzdrowił jego, więc może też uzdrowić i ich. Więc widzimy, że zwrócili się do Niego z taką prośbą i zaadresowali tę prośbę, mówiąc Mu: Mistrzu. I to jest dobra modlitwa. Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Bo taka modlitwa od razu właściwie pozycjonuje człowieka. Pokazuje, że my zwracamy się do kogoś, kto jest ponad nami i uznajemy w ten sposób, że z jednej strony ta osoba ma moc, żeby spełnić naszą prośbę, no a z drugiej strony też uznajemy, że nie musi tego uczynić. Zdajemy się na łaskę, na Jego miłosierdzie, na Jej miłosierdzie. I w tym przypadku prośba osoby była oczywista. Wiadomo, że chodziło o trąd, nawet nie trzeba było mówić o tym wprost. I często właśnie ludzie chorzy w taki sposób zwracali się do Jezusa z prośbą o uzdrowienie. Nie musieli nawet mówić o szczegółach. Wszystko było jasne. Było wiadomo, o co chodzi, jaka była ich potrzeba. I zobaczmy, jak odpowiedział na to Jezus. Werset 14. Gdy ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy szli, zostali oczyszczeni. I w tym to uzdrowienie trędowatych różni się od tamtego uzdrowienia trędowatego, dlatego że w tamtym 5 rozdziale Jezus zbliżył się do tego człowieka, znaczy był blisko niego, tam właściwie ten człowiek się zbliżył do Jezusa, ale Jezus dotknął go swoją ręką i powiedział: bądź oczyszczony. Więc był bliski kontakt, był nawet dotyk i od razu trąd ustąpił z jego ciała, więc tamto uzdrowienie było uzdrowieniem, można powiedzieć, na miejscu. Tutaj widzimy coś w rodzaju uzdrowienia na wynos. Jezus mówi o tym, żeby poszli, no i w drodze okazało się, że faktycznie zostali uzdrowieni. Z tekstu nie wynika dokładnie, kiedy wydarzyło się to uzdrowienie. Czy musieli pokonać długi dystans, czy może od razu, kiedy wyszli. Ale wymagało to od nich wiary. Wiary w to, że oni będą uzdrowieni wtedy, kiedy pójdą. Czasem może chcielibyśmy powiedzieć Bogu: wyruszę albo zrobię coś, jeżeli Ty, Boże, coś zrobisz w moim życiu. Panie Jezus mówi: Wy wyruszcie, a zobaczycie moje działanie. I nie był to nawet pierwszy raz, kiedy takie uzdrowienie nastąpiło na odległość, albo gdzie wymagało pójścia do jakiegoś miejsca. I ci trędowaci też mogli znać takie historie, dlatego że w dosyć podobny sposób nastąpiło uzdrowienie na Amana Syryjczyka. To jest historia z II Księgi Królewskiej, 5 rozdziału na początku, gdzie też to było uzdrowienie z trądu, więc bardzo podobne wydarzenie. I też podobne dlatego, że sytuacja wiązała się z Samarią, a właściwie z prorokiem Elizeuszem, który mieszkał w Samarii. I wtedy trędowaty Naaman przybył do tego proroka Elizeusza. Przybył do niego dlatego, że usłyszał, że ten prorok może mu pomóc z jego chorobą. I stanął u jego drzwi. Naaman Syryjczyk, czyli poganin z Aramu, stanął przed drzwiami domu Elizeusza. I Elizeusz nawet do niego nie wyszedł. Więc tutaj też mamy taką sytuację, że był dystans między nimi. Wysłał tylko posłańca z poleceniem, żeby Naaman udał się do Jordanu i zanurzył się w tej rzece 7 razy. Więc powiedział, że wtedy stanie się czysty, kiedy to zrobi. Temu Naamanowi się to nie spodobało. Powiedział, że nawet u nas w Syrii są rzeki. Nie musimy iść od razu do Jordanu. Ale jego słudzy go przekonali i faktycznie wydarzyło się to, co prorok zapowiedział, że był oczyszczony. Więc jest to podobieństwo. Podobieństwo w tym dystansie. Że tutaj też nie było takiego kontaktu bezpośredniego i w tym, że uzdrowienie wymagało wyruszenia w drogę. A potem zobaczymy jeszcze inne podobieństwo między tymi historiami, więc taka historia, która trochę uzupełnia albo pokazuje też doświadczenia Starego Testamentu, w której też ktoś w Samarii, ktoś, kto musiał wyruszyć, został uzdrowiony z trądu. Natomiast istotne jest tutaj to, do kogo mieli się udać. Mieli pójść pokazać się kapłanom i pójście do kapłana było wymagane w tym, że ten kapłan miał ogłosić, kto jest już czysty. W 5 rozdziale też Jezus, który uzdrowił trędowatego, powiedział, żeby ten trędowaty udał się do kapłana, z tym, że tam to już było po uzdrowieniu. Natomiast w jednym i drugim przypadku Jezus tutaj mówi, żeby trzymać się Bożego prawa, bo to wymaga z Bożego prawa. To jest opisane w Księdze Kapłańskiej, gdzie jest cała procedura, gdzie czytamy najpierw o tym, w jaki sposób czy kiedy można uznać człowieka za nieczystego, za trędowatego, a potem kiedy można kogoś uznać za czystego, jeżeli ta osoba została wyleczona. I czytamy o tym, że wtedy dopiero może wrócić do społeczeństwa. I w tej procedurze tak naprawdę lokalny kapłan mógłby ocenić, czy ta osoba została uzdrowiona, ale wymagało to także złożenia ofiary świątyni. Więc nie można było udać się do tylko jakiegoś najbliższego kapłana. Trzeba było się udać ostatecznie także do świątyni Jerozolimy. Więc czekała ich długa podróż. Z Samarii, Galilei, pogranicza, aż na południe do Jerozolimy. Więc to nie było udanie się na podróż do wioski obok, tylko na taką długą podróż aż do Jerozolimy. I to, że Jezus odsyła tych ludzi do kapłanów, pokazuje, że Jezus nie boi się weryfikacji swoich cudów. I nawet nie uważa, że to jest jakiś brak wiary albo podawanie wątpliwość jego działania. To pokazuje, że prawdziwe uzdrowienie obroni się w takim teście. Bo kapłani byli osobami, które specjalizowały się właśnie w diagnozowaniu takich skórnych przypadłości. Można powiedzieć, że taka specjalizacja kapłan-dermatolog. Taki kapłan, który też specjalizuje się w tym, żeby diagnozować choroby skórne. I to jest istotne, taki fakt tego, że Jezus odsyła ich do sprawdzenia, czy faktycznie zostali uzdrowieni, bo dzisiaj jest wielu ludzi, wielu, którzy zwodzą, którzy głośno krzyczą o uzdrowieniach, cudownych uzdrowieniach i tak Bóg ma moc, żeby uzdrawiać. I wierzę w to, że dzisiaj może też to robić. Ale w Nowym Testamencie te uzdrowienia można było poddać weryfikacji. Widzimy to często, kiedy osoby, które były uzdrawiane, były znane w swoim otoczeniu. Ludzie wiedzieli, w jakim byli stanie, a potem widzieli, jaka nastąpiła w ich życiu zmiana. To nie były jakieś anonimowe osoby, które wychodzą na scenę, a potem nie wiemy, co się z nimi dzieje. To nie było też jakieś małe złagodzenie bólu w jakimś miejscu. To były rzeczy, które były wielkie, spektakularne, wyjątkowe. Na przykład człowiek, który przez wiele lat siedział w bramie świątyni w Dziejach Apostolskich. Albo chory, który wiele lat leżał przy sadzawce Betesda. Potrzebował innego człowieka, który mógłby go przesunąć do tej sadzawki. Albo człowiek ślepy od urodzenia. No, choroby z dolegliwości, które no, nie da się nie zauważyć jakiej zmiany. Ludzie widzieli ich przed uzdrowieniem i widzieli ich po uzdrowieniu. Wielu ludzi mogło zweryfikować, czy faktycznie cud nastąpił. Czy to za sprawą Jezusa, czy przez ręce Jego apostołów. Więc grupa trędowatych wyruszyła do kapłanów i zostali uzdrowieni po drodze. A w kolejnych wersetach widzimy reakcję jednego z nich, wersety 15 i 16. Jeden zaś z nich, gdy zobaczył, że został wyleczony, zawrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł też na twarz u jego stóp i dziękował mu, a był on Samarytaninem. Więc dosyć krótki opis, ale ten krótki opis mówi nam wiele o reakcji jednego z nich, jednego z uzdrowionych i mówi nam też wiele o tym, czego nie pisuje, czyli o reakcji pozostałych. Bo z tego też wynika, że oni nie zrobili tego samego. Samo narzuca się pytanie o to, co stało się z nimi i to samo pytanie zadaje później Pan Jezus. Ale zobaczymy najpierw to, co tutaj widać. Widać to, że kiedy jeden z nich zobaczył, że został wyleczony, zawrócił głośno chwaląc Boga. I ta jego reakcja przypomina reakcję tego Syryjczyka na Amana, tego ze Starego Testamentu. Bo kiedy tamten zanurzył się w Jordanie, to jego ciało stało się czyste, czyli właśnie wolno od trądu. I wtedy wrócił do tego proroka Izeusza i powiedział, że tylko w Izraelu jest prawdziwy Bóg. Więc w tym momencie poganin wyznał, że Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. I to właśnie działo się w Samarii. W tamtym momencie jeszcze Samaria była czysto izraelską ziemią. Dopiero później, no niedługo później, została podbita przez Asyrię. Ludzie z tamtych terenów zostali wysiedleni. Na to miejsce sprowadzeni zostali inni ludzie z innych narodów. Więc powstała taka mieszanka. No i z tego właśnie powodu Samarytanie byli później pogardzani przez Żydów, bo była to mieszanka różnych nacji, różnych narodów, a nie byli to Żydzi czystej krwi, można powiedzieć. No i właśnie takiego Samarytanina, jednego z nich widzimy w tej historii. Widzimy, że wraca, zanim jeszcze doszedł do kapłanów. Więc musiał stwierdzić, że jest coś, co musi zrobić wcześniej. I to mimo tego, że Jezus powiedział im, żeby poszli do kapłanów. Więc mieli pójść do świątyni, czyli do miejsca, które Bóg wybrał sobie na miejsce swojego zamieszkania. Ale Samarytanin musiał zrozumieć, że jest coś ważniejszego niż kapłani, niż świątynia. Udał się do arcykapłana, bo Jezus jest najwyższym kapłanem. I udał się do prawdziwej świątyni, bo w Jezusie mieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. Więc coś zrozumiał, że Jezus jest mi więcej niż tylko zwykłym nauczycielem. I dlatego chwalił Boga donośnym głosem i padł do nóg Jezusa. Więc zrozumiał, że cześć Bogu oddaje się u stóp Jezusa. To jest to miejsce, gdzie oddajemy Bogu cześć. I nie kłóciło mu się wychwalanie Boga z padaniem do nóg Jezusa. Nie było to dla niego jakimś bałwochwalstwem. Nie było oddawaniem czci stworzeniu. Dziękował Jezusowi. W tamtej historii ze Starego Testamentu z Naamanem on chciał złożyć dar dziękczynny Elizeuszowi. Elizeusz odmówił. Tutaj Samarytanin dziękuje Jezusowi, padając mu do nóg. Jezus nie odmawia. A wiemy, że były takie sytuacje w Nowym Testamencie, w których ludzie, a nawet aniołowie, odmawiali przyjęcia takiej czci od człowieka. I ta historia o uzdrowieniu trędowatek jest też w ciekawym miejscu w Ewangelii Łukasza. Spojrzymy teraz na kilka takich ostatnich rozdziałów, patrząc na to, w jaki sposób wpisuje się w całość narracji, którą przedstawia Łukasz. Bo w 14 rozdziale Jezus powiedział przypowieść o uczcie, o wielkiej uczcie. Że gospodarz zaprosił wielu ludzi na ucztę i początkowo ci ludzie mówili, że przyjdą. Ale kiedy przyszedł czas uczty, zaczęli szukać wymówek. I z tego powodu na ich miejsce gospodarz nakazał sprowadzić ludzi z placów i ulic miasta. Ubogich, chromych, ślepych i ułomnych. Czyli ludzi z marginesu. Ludzi, którzy byli pogardzani. I takimi ludźmi byli ludzie uznawani za wielkich grzeszników. I tacy ludzie przychodzili do Jezusa na początku 15 rozdziału. Więc widzimy taką kontynuację. Przypowieść o uczcie, wezwanie tych pogan, tych grzeszników, celników, którzy byli ludźmi z ulic miast i z placów miast. Ale było jeszcze miejsce po tym, jak oni weszli na tą ucztę. I gospodarz powiedział, żeby sprowadzić jeszcze ludzi z dróg i opłotków, wejść między drogi i opłotki i sprowadzić ludzi stamtąd. I tam ci ludzie prezentowali pogan. Taką osobą był właśnie Samarytanin, który spotkał Jezusa przy wejściu do wioski. I po tym dzisiejszym fragmencie też widzimy pewną rozmowę między Jezusem a faryzeuszami o Królestwie Bożym. Więc znowu ten temat, o którym mówiła ta uczta. I wtedy faryzeusze zapytali Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus odpowiedział faryzeuszom, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Że Królestwo Boże jest już pośród nich. Oni tego nie widzieli. Oni tego nie dostrzegali. A dostrzegali je grzesznicy i celnicy, którzy przychodzili do Jezusa w 15 rozdziale. I dostrzegł jest Samarytanin, który tutaj przychodzi do Jezusa. Pewna taka klamra między tą przypowieścią o uczcie i tutaj tym fragmentem pomiędzy widzimy ludzi, którzy właśnie przychodzą i dostrzegają Królestwo Boże. Dostrzegają w Jezusie tego, który jest Mesjaszem, który zaprowadzi Boże Królestwo. Zobaczymy teraz reakcję Jezusa, to co widzimy tutaj na końcu. Bo Jezus zwraca uwagę na to, czego nie widzimy. 17 i 18 werset. Wtedy Jezus zapytał, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? 9 więc gdzie? Czy nie znalazł się nikt, kto by zawrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? No właśnie, co stało się z tą resztą? Widzimy tutaj, że Jezus zauważa to, czego nie robimy, powinniśmy byli zrobić. Bo zwrócił uwagę na to, że 9 nie wróciło oddać Bogu chwały. I to nie jest jedyna sytuacja, w której coś takiego widzimy. Widzieliśmy to wcześniej, kiedy Jezus był w domu Szymona w 7 rozdziale. On jako gospodarz nie przywitał go odpowiednio. Jezus też powiedział, że nie przywitałeś mnie, nie umyłeś moich stóp, nie namaściłeś mojej głowy olejkiem. Więc Jezus widzi rzeczy, które powinniśmy byli zrobić, a ich nie robimy. Może się wydawać taka mało pozytywna postawa. Nie dostrzeganie tego, co dobre, tylko tego, co złe. Jezus nie skupił się na tym, że przyszedł jeden człowiek, ale na tym, że 9 nie przyszło. Nie był wdzięczny, że ktoś w ogóle przyszedł. Nie zadowolił się tym, że tylko jeden, że jeden z nich, chociaż jeden z nich wrócił. A przecież reszta zrobiła to, o co ich poprosił. Poszli do kapłanów. No mieli to zrobić. Jezus sam im o tym powiedział. Ale Jezus wie także to, co powinni byli zrobić wcześniej. On widzi, kiedy my zapominamy o Nim. Zaraz potem, kiedy coś od Niego dostajemy. Widzi, kiedy nie okazujemy wdzięczności. Bo wielu zwraca się do Boga wtedy, kiedy czegoś potrzebuje. Kiedy mamy jakiś problem. Ale mniej osób dziękuje Bogu, kiedy ten problem znika, czyli kiedy Bóg coś uczyni w naszym życiu. Kiedy coś boli, kiedy nas coś boli, to chętnie przychodzimy do Boga. Ale czy podobnie gorliwie dziękujemy wtedy, kiedy ten ból mija, wtedy, kiedy Bóg coś zabiera z naszego życia? I pewnie nie było tak, że oni w ogóle się nie cieszyli. No, trudno sobie wyobrazić ludzi, którzy byli trędowaci, zostali uzdrowieni i przejęli to na chłodno. W ogóle się nie cieszyli. Na pewno byli wdzięczni w jakiś sposób. Na pewno byli w sytuacji, w której wcześniej nie mieli nadziei na wyzdrowienie, a teraz byli uwolnieni od trądu i od tego wszystkiego, z czym to się wiązało. Z tym, że mogli wrócić prawdopodobnie do swoich rodzin, jeżeli takie mieli. I pewnie też chcieli zrobić tak najszybciej. Może to był powód, dla którego nie chcieli wracać do Jezusa, bo chcieli jak najszybciej być u kapłanów, po to, żeby pójść później do swojej rodziny. I pewnie gdyby potem gdzieś na drodze spotkali Jezusa, to pewnie by mu podziękowali. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, w których nie byliby wdzięczni w takim spotkaniu, ale okazuje się, że ich wdzięczność nie była tak duża, żeby w tym momencie odłożyć powrót w czasie do wcześniejszego życia. Żeby zatrzymać się i pójść z powrotem do Jezusa. Poczekać na spotkanie z rodziną i na to wszystko, co mogło ich czekać na nowo w tym życiu, które odzyskali. Więc pewnie byli wdzięczni, ale nie do tego stopnia, żeby tutaj powrócić do Jezusa, wywyższyć Boga w taki sposób, jak należało to zrobić. I w takich sytuacjach widzimy nasze priorytety. Kiedy mamy sytuację, kiedy Bóg coś robi na tym życiu i pytanie, czy zatrzymujemy się, żeby mu podziękować. Nie musimy wcale się wracać i iść ileś kilometrów, mamy łatwiej. Nie musimy pokonywać jakiejś długiej trasy. Wystarczy się zatrzymać w swoim życiu. Czy tak jak dzisiaj zatrzymujemy się w naszym życiu, przychodzimy tutaj, żeby wspólnie z braćmi i siostrami też dziękować Bogu. Bo wszystko, co mamy, co otrzymujemy, ma prowadzić właśnie do tego, do dziękowania Bogu. A dziękowanie Bogu to nie jest tylko cieszenie się tym, co mamy. To nie jest jakaś ogólna wdzięczność. Niewierzący też praktykują wdzięczność. Są różne filozofie nawet, w których podkreśla się takie znaczenie wdzięczności, dostrzegania, doceniania tego, co jest pozytywne. Tylko problem wtedy w tym, że nie ma za bardzo komu podziękować, jeżeli nie uznaje się, że to pochodzi od Stwórcy. Mówi się wtedy o postawie wdzięczności wobec życia, wobec świata, wobec losu. No ale dziękowanie polega na tym, że dziękujemy komuś, komu coś zawdzięczamy. Trudno dziękować losowi, czemuś, co no, nawet nie jest osobowe, nie istnieje. I do tego właśnie miał prowadzić trędowatych i uzdrowienie, do oddania Bogu chwały. To miało być znakiem, dzięki któremu dostrzegał, kim jest Jezus. To nie miało służyć tylko temu, żeby oni wrócili do swojego starego życia. Miało prowadzić ich do okazania wdzięczności Jezusowi. I tylko jeden z nich to zrozumiał. Tylko cudzoziemiec. Tu swoją drogą widzimy, że Jezus, według Jezusa Samarytanie byli poganami, bo nazwał tego człowieka cudzoziemcem. I ten poganin, Samarytanin, był jedynym, który dostrzegł coś więcej niż swoje fizyczne uzdrowienie. To, jakie to uzdrowienie dawało perspektywy. Samarytanin zobaczył to, kim jest Jezus, a dzięki temu mógł doświadczyć czegoś więcej niż tylko fizycznego uzdrowienia. I widzimy to w ostatnim 19 wersecie. I powiedział mu, Jezus powiedział mu, wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Tutaj wiele polskich przykładów tłumaczy to zdanie jako twoja wiara cię uzdrowiła. Ja przeczytałem to z przykładu dosłownego, bo nie chodzi tutaj tylko o fizyczne uzdrowienie. Ten grecki czasownik sodzo ma bardzo szerokie znaczenie. Najbardziej ogólnym jest ratować, czy właśnie ocalić albo zbawić, ale często w Biblii pojawia się przy uzdrowieniach i właśnie tłumaczy się to jako uzdrowić. Natomiast w tym miejscu Jezus podkreśla wiarę tylko jednego z nich i mówi o tym człowieku w kontraście do pozostałych 9, a Jezus uzdrowił każdego z nich. Więc tutaj to uzdrowienie jest szczególne tylko dla tego człowieka. Bo u każdego usunął ich trąd. Natomiast 9 trędowatych zostało tylko uzdrowionych. Dostali tylko zdrowie fizyczne. Nie zostali ocaleni. Samarytanin nie został tylko uzdrowiony z trądu. Został też zbawiony. A to dlatego, że uwierzył w Jezusa. Pozostali tego nie doświadczyli, mimo tego, że też byli uzdrowieni. Bo fizyczne uzdrowienie nie musi świadczyć o duchowym zdrowiu. W duchowym sensie ich stan mógł być nawet gorszy niż wcześniej, bo nie okazali wdzięczności, bo nie poznali w Jezusie tego, kim jest, że jest Mesjaszem. A to jest o wiele większa tragedia niż każda jakakolwiek choroba, niż jakikolwiek trąd. I to nie znaczy, że oni nie mieli żadnej wiary. Natomiast w ich wierze brakowało dziękczynienia, bo tylko jeden z nich wrócił, żeby oddać pokłon Jezusowi i właśnie on doświadczył pełnego uzdrowienia. Otrzymał przebaczenie, otrzymał pojednanie, otrzymał życie wieczne. I pewnie ten Samarytanin nie rozumiał wszystkiego o Jezusie. My dzisiaj możemy rozumieć o wiele więcej, bo znamy dalszą historię. My wiemy, że takie cudowne uzdrowienia, takie cuda potwierdzały, że Jezus był posłany przez Boga Ojca. Że miał moc nie tylko oczyścić z trądu, że miał moc także i przyszedł po to, żeby oczyścić ludzi z ich grzechów. I że zrobił to w ten sposób, że wziął ich grzech na siebie. Że zapłacił za nas swoim życiem. I że przez swoje zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Natomiast na tym etapie nawet najbliżsi uczniowie Jezusa jeszcze tego w pełni nie rozumieli. Ale ten człowiek, Samarytanin, jako jeden z 10, jedyny, dostrzegł w Jezusie coś więcej i chciał oddać Mu cześć. I podobne sytuacje były częste w służbie Jezusa, że wielu ludzi przychodziło do Niego po jakąś pomoc, po to, żeby coś otrzymać, ale znacznie mniej chciało z Nim iść, chciało za Nim iść. Wyraźnie widać to na przykład w takiej historii o nakarmieniu kilku tysięcy osób. To jest 6 rozdział Ewangelii Jana. Właściwie w każdej Ewangelii czytamy o tym cudzie, ale w tej Ewangelii czytamy o tym, że ten lud, ci ludzie, chcieli go po tym cudzie obwołać królem. Ale sam Jezus powiedział mi, że szukają go dlatego, że się najedli, a nie dlatego, że zobaczyli cuda. I w 27 wersecie powiedział im, żeby nie zabiegali o pokarm, który ginie, tylko o pokarm, który trwa, czyli o pokarm życia wiecznego. I oni zapytali Jezusa wtedy, co mają robić, żeby wykonywać dzieła Boże, a Jezus odpowiedział im w 29 wersecie. To jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Taka wiara wystarcza. To była wiara, która ocaliła Samarytanina. On uwierzył w Tego, który został posłany przez Boga, bo oddał chwałę Bogu i padł do nóg Jezusa. Nie zabiegał tylko o to, co ginie, zabiegał też o to, co trwa. Bo tak jak ginie fizyczny pokarm, tak zginie też nasze fizyczne ciało. Nawet ciało orzeczone z trądu też w końcu zginie i zgnije. I tamta dyskusja po nakarmieniu tłumów sprawiła, że wiele uczniów od Niego odeszło, zawróciło. Już więcej z nim nie chodziło. Chociaż byli ludźmi, którzy wcześniej chodzili z Jezusem. Chcieli nawet obwołać Go królem. Natomiast szukali u Niego tego, co i tak zginie. Prawdziwa wiara szuka tego, co jest wieczne. To jest wiara w Tego, który został posłany przez Boga. W to, że przyjście do Niego daje nam życie wieczne. Więc nie jest to tylko historia o uzdrowieniu i o wdzięczności. Dlatego, że każdy z 10 trędowatych został uzdrowiony i z pewnością każdy z nich był do jakiegoś stopnia wdzięczny. I każdy z nich miał jakąś wiarę w Jezusa. Każdy z nich musiał do pewnego stopnia uwierzyć, że będą oczyszczeni, kiedy wyjdą i kiedy wyruszą do kapłanów. Bo nawet by nie przyszli do Jezusa, gdyby w to nie wierzyli. A potem nie poszliby do kapłanów, gdyby w to nie wierzyli. Ale ta historia skupia się na tym, czym różnią się te osoby. To jest historia o dostrzeganiu tego, co jest najważniejsze. O tym, że Bogu należy się chwała za to, co nam daje. Że dopiero wyrażanie tej wdzięczności pokazuje, jaka jest nasza wiara. Tak jak w tej sytuacji Samarytanin wrócił do Jezusa i przez to musiał trochę dłużej poczekać na to, żeby wrócić do swojego wcześniejszego życia. Na powrót do rodziny, do ludzi, którzy wcześniej byli mu bliscy. Ale na pierwszym miejscu postawił spotkanie z Jezusem, a dopiero potem całą resztę. I dopiero taka wiara prowadzi do ocalenia. Wiara, która na pierwszym miejscu stawia Pana Boga. To jest wiara, która prowadzi nie tylko do otrzymania czegoś na tym świecie, co i tak kiedyś zginie, ale to jest wiara, która prowadzi do poznania samego Boga. A na tym polega życie wieczne. Amen.